bez barier.
Bywają formą komunikowania, że czegoś chcą lub czegoś nie chcą. Bywają też sposobem wyładowania emocji, zachowania agresywne osób niepełnosprawnych. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o tym, jak zrozumieć agresję i jak sobie z nią radzić. Powiemy też o zagrożeniu, jakim są dla osób niepełnosprawnych różnego rodzaju uzależnienia. Zapraszam.
Bez barier.
Zaczynamy jednak od niezwykłego listu do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Z okazji dziesięciolecia na tym stanowisku otrzymał on oprócz życzeń i gratulacji także list otwarty od Władysława Kasberuka. Jako osoba niepełnosprawna wskazuje on, że Tadeusz Truskolaski nie spełnił wszystkich obietnic, jakie składał temu środowisku. W dziewięciostronicowym liście otwartym do prezydenta Białegostoku Władysław Kasberuk wskazuje między innymi na to, że nikt nie zajął się stworzoną przez niego mapą barier architektonicznych i że od deklaracji do realizacji jest daleka droga, a w tym wypadku droga okazała się nie do przebycia.
No ja jako osoba niepełnosprawna, 20 lat już jeżdżę na wózku, to chciałbym, żeby pan prezydent spełnił obietnicę sprzed 9 lat, prawie 10 lat, bo z lutego 2007 roku pan prezydent obiecał, że zostanie opracowany program usuwania barier architektonicznych, zostanie opracowany harmonogram, co w jakiej kolejności będzie wykonywane. Oczywiście, że wszystkiego nie da się zrobić, nie ma takiej potrzeby, ale jakąś hierarchię potrzeb trzeba by ustalić. No i pan prezydent powiedział, wskaźcie miejsca niedostępne, a my będziemy usuwać te bariery. Więc ja zacząłem z urzędnikami miasta rozmawiać, komu mam wskazać te miejsca niedostępne. Nie było chętnych, żeby wspólnie oglądać to. Więc zrobiłem mapę barier architektonicznych. I przekazałem to 9 lipca dla prezydenta. No tam wręczyli mnie za to dyplom uznania. Mogę to zwrócić, bo on mnie niepotrzebny. No i na tym się w zasadzie skończyło. Tam trochę gazety napisały na ten temat. I nadal nie ma ani harmonogramu, ani programu usuwania barier. Co prawda, że w ostatnich latach to warunki poprawiły się, jeżeli chodzi o jazdę wózków po ulicach, po chodnikach, głównie w centrum miasta. Na obrzeżach to jest trochę gorzej, no ale wiadomo, że wszystkiego się nie da zrobić w tak krótkim czasie. Ale jeżeli chodzi o dostęp do instytucji publicznych, to jest źle. Jedzie się po ulicy bez przeszkód, bo chodniki są wyrównane, krawężniki poobniżane i na takiej ulicy nic nie można zobaczyć. No, przykładem to jest ulica Lipowa. Połowę budynków użytku publicznego, lokali należy do gminy miejskiej pod zarządem zarządu mienia komunalnego. Kilka lat temu, jak przebudowali ulicę Lipową, to ja się zwróciłem do urzędu, żeby przynajmniej do tych budynków, do lokali, które są własnością gminy, żeby tam zrobić dostęp. Niestety, zlekceważono mój wniosek i napisali, że nie ma warunków technicznych. Prawdopodobnie, że ulica Lipowa, chodniki są za wąskie, żeby to zrobić. No, to jest nieprawda, bo gdyby wszystkie ulice miały takie szerokie chodniki jak na Lipowej, to no i do księgarni nie ma wejścia, do fryzjera, do pieczarni, nawet do niektórych banków. Nie można tam wjechać na wózku. No, takich miejsc jest dużo. Na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej budynek po byłych związkach zawodowych. Tam jest chyba ze 30 szyldów wisi, a może więcej, świadczących usługi dla człowieka. I schody są, i nie ma żadnego podjazdu, nie ma możliwości, żeby tam coś załatwić. Jak trzeba było jechać do notariusza, to mnie na wózku dwóch ludzi wnosiło po wysokich schodach. No, to jest nie do pomyślenia.
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zgadza się, że utrudnień w mieście nie powinno być.
Bo ich w ogóle nie powinno być. Ale jeżeli się przez 50 lat te bariery budowało, mówię tutaj o tych czasach komunistycznych, to trudno później tak nagle zlikwidować. Nie, my mamy zespół specjalny powołany. Wiele z nich zostało usuniętych, ale na pewno jeszcze sporo jest, ale to tak jest i w innych miastach. Jeżeli ktoś był w Brukseli czy w Londynie, proszę się dostać na stację stację metra. To jest tylko kilka wybranych stacji metra. Budowano je dużo wcześniej i wtedy nie myślano w taki sposób o osobach niepełnosprawnych. Tych barier jest jeszcze dużo na całym świecie. Tak, jeżeli jest nowa inwestycja, to ona już tych barier nie posiada. Jeżeli chodzi o stare, no to ta likwidacja jest możliwa w ograniczonym zakresie, chociażby z uwagi na przepisy. Jeżeli jest wąski chodnik i są schody, a podjazd musi mieć odpowiedni kąt nachylenia, to nie da się zbudować ślimaka i podjazdu.
Czyli bardziej nastawiacie się państwo teraz na to, żeby nie było barier przy nowych inwestycjach niż na likwidację starych?
I na to, na 100% w pierwszym przypadku, a w drugim przypadku, kiedy to jest możliwe. Na plantach, prawda, został zbudowany podjazd i to na prośbę właśnie osób jeżdżących na wózkach. Dzisiaj już wszystkie przejścia są wyposażone i aparaty dźwiękowe, ale także i na prośbę osób niepełnosprawnych zwiększyliśmy liczbę płytek, które są z takimi właśnie elementami ostrzegającymi osoby niedowidzące czy niewidzące, bo jak były dwie, to można było je po prostu przekroczyć i nie widzieć, że to jest ulica. Jak dołożyliśmy trzecią, nie jest to możliwe. W te głosy się wsłuchujemy. Jest specjalny zespół i sukcesywnie one są likwidowane, ale nie wszystkie, tak jak mówię, od razu są takie możliwości. Po prostu zwyczajnie techniczne, nawet nie finansowe, ale techniczne.
Bez barier. Reagują agresją, kiedy nie potrafią powiedzieć, że czegoś chcą, albo że coś im nie odpowiada, kiedy nie umieją poradzić sobie z emocjami. Agresje mogą kierować przeciwko przedmiotom, innym osobom lub przeciwko sobie. O sposobach radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami osób niepełnosprawnych rozmawiali ich opiekunowie i terapeuci z Polski, Niemiec i Białorusi podczas 3. Międzynarodowego Forum w Hajnówce. Takie spotkania to okazja do rozmowy o trudnych tematach, pomagają uporządkować wiedzę i zdobyć nową.
Są bardzo potrzebne.
Anna Pietroczuk z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.
Przede wszystkim dlatego, że odświeżają nam wiedzę, którą posiadamy, a gdzieś w przeciągu, w trakcie pracy zapominamy o tym czasami, ale też powstają nowe metody, nowe spojrzenia na agresję, na zachowania agresywne, na oddziaływania, których możemy się nauczyć, więc każde spotkanie po to, żeby porozmawiać, każde spotkanie po tym, żeby się podzielić, wymienić doświadczenia, jest na pewno bardzo potrzebne i istotne. Agresja występuje, zachowania agresywne występują u nas w placówce. Są to zachowania agresywne w stosunku do samego siebie, czyli autoagresywne, jak również na zewnątrz prezentowane. My staramy się sobie poradzić w tych sytuacjach, w których one występują i dotrzeć też do przyczyny, dlaczego one powstały.
Czy macie jakąś wypracowaną metodę, czy do każdego dziecka z taką skłonnością do zachowań agresywnych podchodzicie inaczej?
Wypracowana metoda, no jeżeli to zagraża innym uczestnikom, no to przede wszystkim dbamy o to, żeby odizolować tę osobę, która zachowuje się agresywnie poprzez wyprowadzenie klasy albo wyprowadzenie tej osoby, a potem oddziałujemy w bardzo różny sposób, w zależności od tego, jaki jest to rodzaj agresji, czy jest to autoagresja, czy jest to właśnie agresja skierowana na przedmioty, na rzeczy, na osoby. No różnie. Znaczy w momencie tego wybuchu opanowujemy sytuację, ale to nie jest tak, że zostawiamy, bo później trzeba to przepracować, trzeba o tym porozmawiać, skąd się to wzięło, co na to się składa, że takie zachowanie powstaje. Więc to jest długi bardzo proces oddziaływań, ale takie zachowania występują, no i trzeba sobie umieć z tymi zachowaniami poradzić.
Czy tutaj potrzebna jest współpraca z rodzicami?
Oczywiście, że jest potrzebna, bo odpocząwszy od tego, że dziecko może przyjść z domu, w domu mogło coś się wydarzyć, to są dzieci u nas w placówce z niepełnosprawnością, nie zawsze powiedzą, co się wydarzyło i ten kontakt z rodzicem jest istotny, no bo jeżeli coś się zadziało w domu, to może mieć później skutek w działaniu na terenie szkoły, ale też jeżeli my mamy pewne oddziaływania i próbujemy uczyć uczniów przekierowywania tej złości na inne formy akceptowalne, to dobrze by było, żeby rodzice również mieli takie formy w domu. Czyli jeżeli my dajemy prawo dziecku się złościć, ale mówimy, jak się złościsz, to nie możesz bić kolegi, tylko możesz pójść sobie pognieść piłkę, no to w domu ten komunikat też to dziecko musi otrzymać takie sam, żeby to było spójne.
Agresja jest problemem, o którym trzeba mówić?
Trzeba na pewno o nim mówić, bo agresja, same zachowanie agresywne jest wynikiem czegoś, pewnych frustracji, pewnego stresu, no więc trzeba o tym tym rozmawiać jak najbardziej. Czy jest to zamiatane? No lepiej by było, żeby jej nie było, tak? No bo to coś źle świadczy albo o rodzinie, albo o osobie, albo o placówce, że coś jest nie tak. Ale tak naprawdę te zachowania są wynikiem czegoś i trzeba sobie umieć z tym poradzić. I na pewno też w kategoriach trzeba to traktować, że nie jest to norma, jest to problem. Nie można też powiedzieć, a on niepełnosprawna osoba, no to ona może tak się zachowywać, bo to tak nie jest. Te zachowania zawsze są wynikiem czegoś i to nie jest tak, że mamy mieć na to zgodę. Jest trudniej dotrzeć być może do tej osoby, żeby zrozumieć, co spowodowało takie zachowanie, bo też tutaj mamy bardzo duży przekrój osób, czy jest to autysta, czy jest to osoba też z zaburzeniami psychicznymi, więc nie da się powiedzieć ogólnie. Ale lepiej, żeby ktoś mi nie powiedział, że moje dziecko jest agresywne, albo że komuś coś złego zrobiło, albo zrobi to dla siebie. Rodzice też się boją obarczenia, że to oni są nie w porządku, że to może przez nich coś się stało, więc lepiej tego tematu nie ruszać. Szuka się przyczyn w szkole, dlaczego to się stało, ale osoby niepełnosprawne intelektualnie tak samo mają złość w sobie, mają te emocje i tak samo mogą być agresywne. Nie ma znaczenia, czy to jest osoba zdrowa, czy to jest osoba chora. No ta agresja jest, bo my wszyscy się i złościmy, i denerwujemy, tylko mamy umiejętności wypracowane, co mam wtedy zrobić, kiedy tak się czuję. I my możemy to zrobić i osoby niepełnosprawne musimy tego też uczyć.
Zapoznaliście się też z niemieckimi metodami przeciwdziałania agresji i agresywnym zachowaniom osób z niepełnosprawnością intelektualną. One różnią się, te metody, jakoś od tych stosowanych u nas?
Można powiedzieć, że nie.
Lucyna Wałreszuk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.
Niemieccy specjaliści, którzy stosują tę szwajcarską metodę Merlin-Portner, oni ją po prostu nazywają, tak jak ona jest. My możemy używać, ale nie nazywać, bo to jest po prostu empatia, to jest dostosowanie się do tego, co chce osoba niepełnosprawna, jak chce kontaktować się, na co ją stać, jakie ma możliwości. Nie wymagać tego, co wymagać się nie da, bo możemy zaszkodzić, bo są metody bardzo inwazyjne, które mają taki cel, żeby ogromnych zmian dokonywać w dzieciach niepełnosprawnych czy w osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Ale to niestety nie sprawdza się bardzo często. My musimy dopasować się do tych osób, żeby to, co one mogą nam dać, a my im, żeby było dla nich drogą do codziennego życia. Ta metoda w Berlinie stosowana jest od 6 lat. I no, efekty są takie, że jest zupełnie inaczej niż było wcześniej. Jest spokojniej, bo te wymagania, które właśnie może kiedyś były stawiane za wysokie, może te wyobrażenia, które nam w głowie ktoś nawkładał, nam specjalistom, nie są zupełnie potrzebne. Bo tak jak kolokwialnie się mówi, dziecko nie przeskoczy samo siebie. Osoba niepełnosprawna nie przeskoczy sama siebie. I ona musi robić to i powinna robić to, na co ją stać i jakie ma możliwości. A my musimy się do tego dostosować. Wydaje mi się, że my je stosujemy, tylko nie nazywamy. Staramy się być właśnie empatyczni do własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, do, mówię o wychowankach i uczniach naszego ośrodka.
Zachowania agresywne mogą też być wywołane przez różnego rodzaju środki i substancje, mówi profesor Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki w Milanówku.
Jeśli to są psychostymulanty, to w sposób naturalny pobudzają agresję u człowieka. O ile jednak agresja taka normalna, wywodząca się z bodźców społecznych, bardzo szybko przechodzi, to tutaj mamy nakładkę chemiczną, która powoduje, że człowiek może być bardzo agresywny kilkanaście minut, ale może być też agresywny kilkadziesiąt minut. Mało tego, niektóre silne psychostymulanty znane jako dopalacze mogą tą agresję zwracać w takim mechanizmie biochemicznym, który nazywa się flashback. Czyli jeśli ja coś zobaczę, co mi przypomina poprzedni kontekst, to od razu atakuje, jestem bardzo, bardzo agresywny. Mało tego, ta agresja pod wpływem dopalaczy i narkotyków jest agresją niekontrolowalną. Czyli jeśli człowiek nawet się zdenerwuje, nawet jeśli wejdzie w taką interakcję fizyczną, zacznie atakować w normalnym życiu, czyli nie mam w sobie żadnej chemii, to jest taka granica, której nie przekroczę. Tą granicą może być na przykład widok krwi, albo widzę, że wywołuje komuś krzywdę. Przy narkotykach i dopalaczach ona idzie do samego końca i może skończyć się tragicznie w sensie zdrowotnym, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią człowieka.
Czy istnieje problem środków odurzających czy uzależnień związanych z niepełnosprawnością?
Czy ludzie, którzy są niepełnosprawni, mają większe kompleksy, mają większe potrzeby, żyją w świecie większych nierówności? To człowiek, który żyje w takim świecie, zawsze szuka jakiegoś wyrównania. Na przykład nie mówimy, bo się boimy, bo się wstydzimy o tym, że wśród osób niepełnosprawnych fizycznie występuje ogromny problem alkoholizmu, topienia swojego smutku w alkoholu. że wśród osób, które mają różnego typu niepełnosprawności, zaczyna się ujawniać problem seksoholizmu, bo oni mają naturalne potrzeby seksualne. Nie wiemy, jak im pomagać, zatem oni oglądają jeden film, drugi film, trzeci film, a to wszystko to generuje. Zawsze, każde zaburzenie, każde, niezależnie czy ono jest wynikiem naszego błędnego postępowania, czy jest wynikiem błędu natury genetycznego albo jakiejś niedoskonałości fizycznej, zawsze ono wchodzi w interakcję z innymi problemami. To jest przyciąganie się patologii, czyli przyciąganie się zaburzeń. Czyli w takim środowisku tym ludziom trzeba bardziej pomagać, tworzyć szersze perspektywy, szukać różnych alternatyw w postaci arteterapii, dogoterapii, terapii z koniem, wszystkich różnych rzeczy, muzykoterapii, po to, żeby te braki, które są, w jakiś sposób wypełniać, niwelować. Normalna rzecz. Wiemy to już od Marii Grzegorzewskiej.
Ale czy robimy wystarczająco?
Żeby zrównywać szanse, to musi być wysoki poziom odpowiedzialności społecznej. Czyli właściciel firmy musi założyć, że Kasia albo Tomek niepełnosprawny nie złoży 140 pudełek, tylko 14 pudełek. Ale poprzez fakt, że Kasia Tomek niepełnosprawny będzie uczestniczył w normalnym procesie socjalizacji, w normalnym procesie produkcyjnym, to jego poczucie wartości wewnętrznej będzie rosło, a we mnie będzie, jako właścicielowi firmy, będzie rosło takie poczucie, że ja wypełniam misję człowieczeństwa. Bo to jest misja człowieka wobec człowieka. I ja wiem, że ja mogę więcej, a ktoś inny może mniej. I trzeba przyjąć, że to jest naturalne. To po łacinie nazywa się tantum quantum. Tyle o ile. Tyle ile dasz do świata, tyle świat ci zwróci. I jedyna rzecz, którą się dzieli, to się mnoży. Ta rzecz nazywa się miłość. Im więcej dzielimy, tym bardziej się mnoży. I to jest rodzaj miłości, jaką obdarzamy człowieka, który nie ze swojej winy albo na skutek jakiejś tragedii ma określonego typu dysfunkcję. I poziom pomagania tym ludziom jest niczym innym, jak poziomem humanizmu wokół nas. Wie pani co? Ja myślę, że jest coraz lepiej. Bo jest coraz więcej wolontariatu, coraz więcej NGO-sów, organizacji pomagających. A że są ludzie, którzy tego nie rozumieją, no ułomność ma również taki charakter. No i nic nie zrobimy. Czyli my raczej powinniśmy patrzeć ku takim pozytywnym kierunkom, wspomagać organizacje ludzi, którzy pomagają, a nie patrzeć na tych, którzy przeszkadzają. Ze złem się nie dyskutuje, ponieważ zło nigdy nie posługuje się dobrem.
Czy spotkał pan się z problemem środków odurzających w szkołach specjalnych?
A dlaczego pani mówi, czy jest takim zastanowieniem? Oczywiście, że tak. A myśli pani, że to są inni ludzie? Przecież oni podlegają tym samym wpływom społecznym. Widzą piosenkarkę, która mówi, że zamawia u nich marihuanę i pies Ramona. Widzą posła, który sobie popala z Lublina, nie wiem, czy go pamiętacie. Widzą teraz gwiazdora kolejnego muzyka, który mówi, że marihuana jest lecznicza. Przekaz jest wzmacniany przez jednego, drugiego, trzeciego. To on mówi tak, o jejku, ale przecież oni mówią, że ta marihuana mi pomoże. No to próbuję palić. Tylko nie mówię mu jednej innej rzeczy, że ona ma potężny ładunek uzależnienia psychicznego. Oczywiście, że tak. Znam osoby niepełnosprawne, które są w znanych mi ośrodkach i są uzależnione od konopi indyjskich. Znam osoby, które są uzależnione od leków przeciwbólowych. Także takie same, które są uzależnione od leków kodeinowych. To nie jest tak, że jeśli nosimy w sobie jakiś taki problem natury zdrowotnej czy też natury psychicznej, to on automatycznie chroni nas przed pułapkami tego świata. Nie, to jest nieprawda. Oczywiście na poziomie dziecka jest nam łatwiej chronić, bo ciągle tego dzieciaka kontrolujemy, ale osoby dorosłe są tak samo poddane wpływom, jak i te, które są w pełni sprawne.
Na zakończenie dzisiejszej audycji jeszcze zaproszenie na jutrzejsze, czwarte integracyjne prezentacje artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie Aktywni. Wokalne, taneczne, teatralne i nie tylko umiejętności niepełnosprawnych artystów będzie można podziwiać w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej w Białymstoku już od godziny 16. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier.